Antoni Marczyński. Kłopoty ze spadkiem. Czyta Roch Siemianowski.
Za ścianą zaszeleściło coś podejrzanie. Ojej, co to? Wiatr tak harcuje, proszę pani, na pewno wiatr. Wiatr dął coraz silniej. Niekiedy jego maleńkie strzępy wdzierały się do pokoju jadalnego przez jakieś niewidoczne szpary w oknach i wtedy firanki chwiały się denerwująco. Wciąż mam wrażenie, że ktoś puka. Ten i ów z obecnych skinął głową potwierdzająco. Lecz Kazimierz Marski, pomocnik profesora Jana Bożęckiego, właściciela willi w Komorowie pod Warszawą, był innego zdania. Wiatr szarpie którąś okiennicą na parterze. Kto by tam pukał? Kto by w ogóle wychodził na taką słotę? Westchnął i zaczął bawić rozmową dwie przyrodnie siostry profesora, swoje najbliższe sąsiadki przy stole. Obie były wdówkami. Obie przekroczyły 50, obie przywiozły tu dzisiaj swoją progeniturę. Elżbieta Przybyszowa, 28-letniego jedynaka Witolda, a Magdalena Dolańska, całą trójkę. Wawrzyńca, Tytusa i Lidię, która już dwa razy zdążyła się rozwieść. Oprócz wymienionych znajdowali się tutaj bratanek profesora, Ludwik Bożęcki, z żoną Ireną. Oraz kuzynka gospodarza, Julia Dosiewicz z mężem. Dzięki Bogu jest nas przy stole 12 osób. To się zgadzało, ale czemu droga siostrunia chce za to Bogu dziękować, tego Jan Bożęcki zrozumieć nie mógł. A gdyby było na przykład 13, to co? Spytał. Boże, uchowaj, 13 osób przy stole? To nieszczęście! Czy są jeszcze na świecie ludzie tak ograniczeni, by wierzyć w podobny zabobon? Stary profesor wynalazca od rana wysilał się wprost, by kogoś z zaproszonych wytrącić z równowagi ducha. Jak dotychczas, był to daremny trud. Perspektywa odziedziczenia olbrzymiego spadku pozwalała strawić gładko wszelkie przykrości. Nagle za ścianą znów rozległy się szelesty. Wicher zadął potężnie, jedna z szyb rozprysnęła się na kawałki, a przez ten wyłom w oknie wjechała do pokoju niemal po kolano ludzka noga. Staremu Bożęckiemu wypadła z ust fajka. Drobna, niepozorna Zofia Szczepanik, pomoc domowa, wypuściła z rąk tacę ze szklankami, ale dźwięk tłukącego się szkła zagłuszyły przeraźliwe krzyki kobiet. Wtem huk. Wiatr zatrzasnął z silnym łoskotem drzwi wiodące z jadalni na korytarz. Noga obciśnięta w czarne wąskie spodnie i obuta w gruby trzewik sportowy wierzgnęła rozpaczliwie i wyjechała tą samą drogą, jaką tu wtargnęła. Całe to makabryczne widowisko trwało zaledwie 2 sekundy. Czas aż nadto długi, by każdy z obecnych mógł sobie przypomnieć, że jadalnia znajduje się na piętrze. Ponure widowisko było skończone, ale w oknie pozostała duża gwiaździsta dziura i wiatr zaczął szaleć w jadalni. Kobiety rzuciły się do ucieczki. Panowie załatali jako tako wyłom w oknie i pośpieszyli do pań, które schroniły się w holu. Tam było stosunkowo najzaciśniej. Zrobiło się nawet wcale przytulnie, kiedy zapalono w kominku. Pomimo to nikt nie zdołał otrząsnąć się z wrażenia, jakie wywarło niesamowite ukazanie się nogi ludzkiej. Może, przemówił wreszcie Marski, może ulegliśmy złudzeniu. Sam pan chyba w to nie wierzy. A co wybiło szybę? Bo prawdopodobnie gałąź. Jan spojrzał na swego pomocnika z politowaniem. Różne rzeczy pan już zdołał we mnie wmówić, panie Marski, ale tym razem nie uda się sztuka. To była noga. Czyja? Może złodzieja? Odezwała się Irena Bożęcka po chwili ogólnego milczenia. Złodzieja, który po lince chciał się dostać do willi, nie mogąc wyłamać dębowych okiennic na parterze. I żeby sobie utrudnić to zadanie, wybił szybę w pokoju.